kochani, patrząc na nas, na naszą społeczność, ale nie tylko w ogóle na Kościół, to wiem, nie ma ku temu wątpliwości, że zostaliśmy wybrani, zostaliśmy powołani przez samego Pana. Ja nie wiem, jak cały dzień się robił, gdzie bym był dzisiaj, gdyby nie Jezus, gdyby nie Jego łaska, gdyby nie to, że On dotknął mojego życia, że dotknął mojego serca, że przemienił moje życie. Nie wiem, może bym się zajął jakimś hobby, może coś by mnie dzisiaj grillował, nie wiem co robił, ale dzięki Jego łasce, dzięki Jego dobroci, ja mam te pragnienie, żeby być z Kościołem. Mam te pragnienie, żeby cieszyć się, radować razem z Wami, że Jezus jest żywy, że Jezus jest kimś niezwykłym. I kiedy patrzę w ogóle na Kościół, to samo to słowo Kościół jest czymś niezwykłym. Bo to słowo eklesja oznacza ludzi wyrwanych, wybranych, powołanych z tego świata, oddzielonych dla Boga. I myślę, że my tacy jesteśmy, że Bóg nas powołał w Chrystusie Jezusie, oddzielił dla siebie, żebyśmy byli przed Jego obliczem święci, czyści i nienaganni. Żebyśmy nie byli jak ten świat. Bo Biblia mówi, że ten świat zostanie potępiony, że sąd już jest nad tym światem, ale Pan nas wybrał, powołał, oddzielił dla siebie, żebyśmy byli Jego własnością. Ale wiemy też o tym, że Kościół ciągle, jako budowla ciągle trwa. Tak jak patrząc na swoje życie, na nasze życie, to nie jest tak, że już jest wszystko skończone. Że już jesteśmy gotowi, Jezus mógłby dzisiaj przyjść. Myślę, że Jezus mówi do naszych serc, mówi do naszego zboru, mówi do naszego Kościoła po to, żeby przygotować sobie Kościół pełen chwały. Kościół, który jest dla Niego, który jest wybrany, który nie widzi świata poza Jezusem. I zdaję sobie sprawę, że przyjście Pana naszego jest bliskie i myślę, że tutaj wszyscy to gdzieś w środku czujemy, czytamy Jego Słowo, widzimy pewne rzeczy, które muszą się jeszcze wydarzyć, one się jeszcze nie wydarzyły, ale gdzieś czujemy w środku, że przyjście Pana nadchodzi, przyjście Pana jest bliskie. Już można powiedzieć, że Jezus stoi tuż u drzwi, tuż za drzwiami, żeby tylko otworzyć komuś. Tak jak gość stoi, dzwoni dzwonkiem, wiemy, że ktoś już jest za tymi drzwiami. I trzeba tylko otworzyć drzwi. Ale wiem, że Jezus przyjdzie po Kościół, który nie będzie zobojętniały, nie będzie zajęty swoimi sprawami, nie będzie, wiecie, jedną nogą w świecie, drugą stroną razem z Nim, tylko przyjdzie Kościół. O tym apostoł Paweł mówi na przykład w liście do Efezjan, pełen chwały, chwalebny Kościół. Ten endokson, czyli skończony, bez braków, godny, pełny podziwu. Tak jak była pełna podziwu Boża chwała, kiedy Izraelici patrzyli na Bożą chwałę, widzieli, że to jest coś ukończonego, coś godnego podziwu, coś niezwykłego, coś w tym wszystkim takie dzieło Boże się objawiało. I taki właśnie ma być Kościół. I kochani, myśląc o nas, o Kościele, modliłem się i myślałem, o czym z Wami się dzielić, miałem mało czasu na... ponieważ dzisiaj miał usługiwać Kamil, a niestety zachorował. I wiecie, kiedy się mówiłem, od razu moje myśli pobiegły w kierunku objawienia Jana, księgi objawienia Jana, do listu do zboru w Sardes. Nie wiem, czemu akurat tu, ale być może pod koniec kazania się to wszystko wyjaśni. Ale wierzę, że to jest słowo na dzisiaj, którym chciałem z Wami króciutko się podzielić. Jeśli macie swoje Biblię, otwórzcie ze mną objawienie Jana, 3 rozdział i czytajcie od pierwszego wersetu. A do anioła Kościoła w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś martwy. Bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałe przed Bogiem. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego, czytuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej, a nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat, będą chodzić ze mną w białych szatach, bo są godni. Kto zwycięży, będzie ubrany w szaty białe i nie wymarzę jego imienia z księgi życia, lecz wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co mówi Duch do Kościołów. Wiecie, ja zawsze, kiedy czytam objawienie Jana, to widzę Jezusa, który bezpośrednio kieruje swoje słowa do każdego kościoła. W ogóle liczba 7 w Biblii oznacza pełnię Bożą. I tu już nie chcę wchodzić głębiej w ten temat, tą tematykę, ale rzeczywiście tak jest, że to pokazuje tą pełnię, że Jezus jest zainteresowany Kościołem, że jest zainteresowany każdym zborem, każdą osobą wierzącą i nie jest mu to wszystko obojętne. Ale to jest niezwykłe, że te słowa właśnie, które przeczytałem, są słowami, które płyną z serca Jezusa, z Jego ust bezpośrednio i w tym okazuje swoją wielką miłość. Jezus pokazuje swoją wielką miłość. Mimo, że czytając te słowa, widzimy, że jakby w nich jest napomnienie, w nich jest ostrzeżenie, to ja widzę głęboką miłość, głębokie przejęcie się Jezusa tym Kościołem. I zanim może powiem o tym, co poruszyło moje serce osobiście, to kilka słów chcę powiedzieć na temat tła historycznego i kulturowego, aby zrozumieć może głębiej, w jakim kontekście ten list powstał. Ja sobie zawsze myślę tak, że gdyby Jezus dzisiaj posyłał swoje takie posłannictwo do każdego kościoła, na przykład w Polsce, i napisałby do zborów w Olsztynie, ja sobie tak to wyobrażam, na pewno by to dotyczyło naszego życia. Czasów, w których żyjemy, w której się wychowaliśmy, w której żyjemy, naszego sposobu myślenia, więc zawsze staram się też zrozumieć tych ludzi i zrozumieć czasy, w których ten dany tekst powstał. Cóż to było za miasto? Sardes. No było, wiemy o tym, że to była stolica Lidii. Nie Litka. Litki, tylko Lidii. Było położone na szlakach handlowych pomiędzy Pergamonem, Smyrną, Efezem i Filadelfią. I być może za miesiąc, ponad miesiąc, jak Pan da łaskę, będę w tym rejonie, będę objeżdżał ten cały rejon, może jeszcze więcej mi się odsłoni rzeczy na ten temat. Na pewno wiem, że tak będzie. Ale to, co dzisiaj wiemy o tym, to rzeczywiście to miasto było takim centrum handlu, gospodarki. Dobrze się wiodło temu miastu. Było też tam wiele zasobów złota. W związku z tym, wiecie, było wydobywanie złota. Ludzie się łatwo bogacili. No, gdzieś pewnie materializm się wkradł w życie tych wszystkich ludzi. Dodatkowo też wiemy, że mieszkańcy Sardes byli pod wpływem wielu kultur i wielu religii, głównie greckiej i perskiej, co miało wpływ ich też na religijność. Przede wszystkim też to jakby sprawiło, że mieszkańcy tego miasta byli synkretyczni, czyli oni brali te wszystkie religie i czynili te religie, jakby składali to w jedno. Byli fachowcami w tym wszystkim. Wiedzieli, jak połączyć dane bóstwa, żeby jednego bóstwa nie obrazić, a drugiemu oddać cześć. Bo to było takie centrum jakby religii, kultu, różnych bóstw. Więc byli w tym wszystkim fachowcami. Mówiło się też o tych mieszkańcach, że to są ludzie pewni siebie. Nie wiem, jakie to miasto w Polsce jest takie. Nie chcę obrazić warszawiaków, ale mam takie ciągle wrażenie, bo ja często jeżdżę do Warszawy, znam tam sporo ludzi. Nie mówię o kościele, bo na pewno jest inaczej, ale jeżeli chodzi o ludzi, to są ludzie pewni siebie. Znający wiele języków. Tam jest wszystko największe. Największe lotnisko, największy tam Pałac Kultury. Nie wiem, co jeszcze wyższe są teraz niż Pałac Kultury. Najszybsze samochody. W ogóle jak wjeżdżam do Warszawy, to mam zawsze stres, mimo że znam drogę, ponieważ zawsze tam mam wrażenie, że jest taka dżungla wręcz samochodowa. Zajeżdżają w drogę, wszyscy się spieszą, pewni siebie tacy są. I ja taki olsztynianin się czuję jak taki żuczek w swoim samochodziku czasami. I nie wiem, czy możemy to tak jeden do jednego porównać, ale rzeczywiście czytając o Sardes, to byli ludzie pewni siebie. Pewni tego, że są bogaci, że tam się działo wiele, że wiele zdobyli, że mieli te centrum gospodarcze. było na tych szlakach handlowych pomiędzy wieloma miastami. To miało wtedy znaczenie, bo wtedy tam się handel, tam przeładunki, tak jak teraz jest mowa o centralnym porcie komunikacyjnym, żeby taka Polska była takim hubem właśnie przeładunkowym, gospodarczym, troszeczkę podniosło się. I to na pewno miało wpływ na patrzenie się tych wszystkich ludzi, którzy tam mieszkali. I wiemy też o tym z dziejów apostolskich, że Paweł przebywał w Azji Mniejszej, gdzie leży właśnie Sardes, głosił tam Ewangelię. Nie mamy zapisków, że Paweł bezpośrednio dotarł do Sardes, więc mogło to się odbyć przez jakiegoś misjonarza, przez kogoś innego. Natomiast wiemy na pewno, że Ewangelia o Jezusie Chrystusie, dobra nowina, dociera do tego miasta. Czyli można powiedzieć, przychodzi życie do tego miasta. Jezus jest głoszony, ludzie porzucają kult bogów, porzucają świątynie pogańskie i powstaje ta eklesja, czyli kościół, zgromadzenie wybranych, powołanych, oddzielonych od tego świata, oddzielonych od tych wszystkich bóstw, służące jedynemu prawdziwemu Bogu. I wydawałoby się, że patrząc tak oczami człowieka, to nic tylko się cieszyć. Jednak po pewnym czasie, i wiemy to z tego listu, że coś niewłaściwego zadziało się w życiu wierzących w tym mieście. Ale ponieważ Jezus jest tym, który kocha swój Kościół, czytamy na początku listu, na początku w ogóle Księgi Objawienia Jana, że Jezus przechadza się pośród 7 złotych świeczników, co symbolizuje Kościół, że jest zainteresowany tym, że patrzy na serca ludzi, że jest zainteresowany tą duchową jakością, nie jest obojętny na to, co się dzieje w Kościele. W związku z tym posyła swoje słowo i znając stan ludzi wierzących w Sardes, mówi do nich w ten sposób: znam uczynki twoje. Jezus prześwietla życie człowieka i ja wiem, ja znam twoje uczynki. Masz imię, żyjesz, a jesteś umarły. Jezus mówi, że masz takie imię, które powinno świadczyć o życiu. Powinno świadczyć, że jest w tobie życie, a jednak mówi nekros, jesteś umarły. Po prostu trup, tak można powiedzieć językowo. Mimo że Kościół miał reputację, że jest żywy, że żyje, w rzeczywistości był umarły. Te słowa, masz imię, że żyjesz, pokazują, że mieli coś na zewnątrz, coś, co pokazywało, że jest zupełnie inaczej, że całokształt pokazywał, że mieli relację z Jezusem, że jest tam prawdziwe życie, ale coś sprawiło, że pomimo być może aktywności społecznej, pomimo jakiejś może i dużej frekwencji na nabożeństwach, pomimo jakiejś aktywności, może coś jeszcze, nie wiemy tego, nie mamy szczegółów, to byli umarli, nie było w nich prawdziwego życia, które widział Jezus. To pokazuje, że prawdziwa wiara w Jezusa, czy prawdziwa więź z nim, relacja, to co mówiliśmy tydzień temu też, została zastąpiona tylko czymś zewnętrznym. Czyli z zewnątrz wszystko wydawało się, że jest okej. Brakowało im prawdziwego życia, zaangażowanie w nauczanie Jezusa Chrystusa, aby trzymać się Jego słów, aby trzymać się tego, co Jezus nauczał, aby trzymać się tego, co zostało im przekazane podczas zwiastowania Ewangelii, dobrej nowiny. Nie wytrwali w tym. I dalej Jezus mówi, że jeśli będą dalej tak trwać w tym stanie, nie będą czujni, dzień Jego przyjścia ich zaskoczy. Mówiąc inaczej, jeśli ludzie pozostaną w tym stanie, kiedy Jezus przyjdzie, nie będą przygotowani na to. Oni byli, jakby coś działo się w tym mieście. I ja myślę, że kiedy popatrzymy właśnie na ten kontekst historyczny też, coś było w tym mieście takiego, co miało na nich wpływ. Co sprawiło, że zapomnieli o Chrystusie, że jakby chcieli z jednej strony być blisko Niego w zewnętrznych różnych rzeczach, ale ich serce gdzieś pozostało poza Chrystusem. Jezus powiedział: nie uznałem bowiem twoich uczynków za doskonałych przed Bogiem. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego i pokutuj. Jezus wzywa tutaj członków kościoła w Sardes, aby przypomnieli sobie te początki, kiedy ich wiara została, jakby ten fundament wiary został założony, kiedy zbudowana ich została duchowość. Oznacza to, że to, co słyszeli na początku, te słowo, które słyszeli, być może przez apostołów, być może przez misjonarzy, nie wiemy, tego nie mamy szczegółów, ale Jezus przypomina im, bo chce ożywić to, co zostało założone na początku jako fundament. Czyli zobaczcie, oni usłyszeli Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, tą prawdę, i ta prawda sprawiła, że życie przyszło do ich życia, że zaczęli żyć duchowo. I Jezus mówi, strzeż tego, czyli chroń to, co zostało ci przekazane wtedy. W ogóle to słowo strzeż pokazuje, że są rzeczy zewnętrzne, które powodują, że możesz to utracić. No bo co, bo po co strzec czegoś, czego nie możesz utracić? I ponieważ Jezus zna ich stan, mówi do nich, pokutuj. Zmień swoje myślenie. Zmień swój stan, w którym jesteś. Zmień swoje serce, swoje nastawienie w tym wszystkim. Popatrz na mnie. I moi drodzy, gdybyśmy tylko te słowa, bo ten list jest na co najmniej 2 godziny takiego pobieżnego rozważenia, ale gdybyśmy tylko te słowa wzięli sobie do serca, to jaka zachęta dla nas dzisiaj płynie? Jezus wierzy, pokazuje, żeby wziąć sobie do serca to ostrzeżenie o prawdziwej relacji z Nim. Aby nie zadawalać się powierzchownością, takim pozorem pobożności. Czymś, co na zewnątrz wydaje się, że jest życiem, gdzie wewnątrz tak naprawdę pokazuje, że tak nie jest. Apostoł Paweł, kiedy pisał słowa do Tymoteusza i wiemy o tym z drugiego listu, mówił, że w dniach ostatecznych nastaną trudny czas. Kiedy czytamy dzisiaj ten list, to wiemy, że dla nas są to czasy ostateczne, ale Paweł, kiedy kierował te słowa do Tymoteusza, to dla nich wtedy były te czasy ostateczne. Już wtedy to się działo. I Paweł mówi tak, ludzie będą samolubni, chciwi, chałpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepościągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. I Paweł mówi jeszcze jedną ważną rzecz w kontekście dzisiejszego rozważania. Którzy przybierają pozór pobożności podczas, gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. To pokazuje, że Ewangelia jest czymś, co sprawia moc w naszym życiu. Do życia w czystości, do życia bez grzechu. W sensie takim, że nie żyję w grzechu każdego dnia, że nie jestem jedną nogą w świecie, a drugą w kościele. Że ono ma moc, ale można żyć tak, że będzie pobożność zewnętrzna, a życie tak naprawdę będzie zaprzeczeniem mocy Krzyża Chrystusowego. I Paweł mówi, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy i myślę, że te słowa są bardzo aktualne dla nas dzisiaj. Dosłownie te słowa oznaczają, tak byśmy z greckiego sobie przetłumaczyli, że nastaną czasy uciążliwe, że będzie uciążliwie żyć dla chrześcijan, że można powiedzieć, nadejdą dni, gdzie nie będzie łatwo być chrześcijaninem. Kiedy popatrzymy na różne fragmenty Pisma, szczególnie te, które pokazują dni ostateczne, czasy ostateczne, wszystkie zapowiedzi, które o tym mówią, to one pokazują, że wcale niekoniecznie tak będzie, że te czasy będą trudne ze względów ekonomicznych, politycznych, że będzie inflacja, że coś się zadzieje, że tak ludziom będzie ciężko żyć. te czasy będą ciężkie ze względu na ludzi, którzy będą w tym czasie, ich serce, ich życie będzie takie, że naprawdę będzie trudno. Nawet prześladowania nie będą polityczne, gospodarcze, tylko będą na tle wiary w Jezusa. I Paweł mówi, że czasy będą trudne ze względu na ludzi, którzy się zmienią, którzy nie będą postępować zgodnie z Bożym porządkiem. Samolubni, chciwi, chopliwi, rodzicom nieposłuszni, bezbożni, tak? I przybierający pozy pobożności. Ze względu na to Paweł mówi, że będzie trudno. Nie ze względów gospodarczych czy jakich innych. Zresztą sam Pan wyraźnie o tym mówił, że w czasach ostatecznych bezprawie, czyli to, że ludzie zaczną żyć bez prawa Bożego, że się pomnoży i też mówi, że wtedy miłość wielu oziębi, że jakby ludzie przyjmą to, to i myślę, że tak było też w Sardes, że przyjęli te wszystkie inne rzeczy do swojego życia, wydawało im się, że jest wszystko okej, okay, że żyją, że Jezus jest ich Panem, ale rzeczywistość była zupełnie inna. To nie chodzi o to, żebyśmy tylko mieli te imię, że żyjesz, mieli pozór pobożności, ale żeby było w nas życie Jezusa Chrystusa. Prawdziwe życie, prawdziwa relacja z Nim. Myślę, że żyjemy ewidentnie w czasach ostatecznych i jest wiele tych jakby pozorów pobożności. Ale jeśli nie chcemy być jak Sardes i nie chcemy, żeby nasze życie wyglądało jak pozór życia, bo ja nie chcę, żeby moje życie wyglądało jak pozór życia, to musimy zbliżyć się do Niego. Musimy się przybliżyć do Jezusa. Musimy zadbać o relację z Nim. I tu nie chodzi tak, żebyśmy tak popatrzyli tak ogólnie na nas, tylko popatrzyli każdy na swoje życie, na swoje serce, bo to jest kwestia każdego z nas, każdego człowieka. Jezus sprawia, że Kościół nie tylko ma imię, że żyje, ale że to życie faktycznie jest w Nim. To On sprawia. To nie ja sprawiam. Jezus powiedział, że ja daję życie owcom w obfitości. Jana 10:10. Żeby miały życie i obfitowały. I kiedy patrzymy na Kościół Dziejów Apostolskich, pierwszy Kościół, to widzimy Kościół, gdzie była Boża obecność, gdzie Jezus był absolutnie na pierwszym miejscu. Był, można powiedzieć, tym fundamentem, na którym opierało się wszystko inne. Ja taki Kościół widzę. Otwieram Dzieje Apostolskie i widzę taki Kościół. I widzimy też, jak Boża moc objawia się, jak to życie jest w Kościele. Myślę, że Pan chce widzieć nas takich. Myślę, że Pan kieruje słowo swoje po to, żeby nas podźwignąć, żeby nas zachęcić, żebyśmy my w taki sposób funkcjonowali. Żebyśmy nie zadawali się z zewnętrznymi rzeczami, zewnętrznymi postawami, zewnętrznym mówieniem, ale tą bliską relacją, bliską więzią z Chrystusem. Bo jeśli przez Ciebie będzie płynąć życie, to będzie błogosławieństwem dla innych. Kościół będzie faktycznie żył i wtedy Jezus jakby pokazuje, że to będą uczynki, które się podobają Ojcu, te doskonałe uczynki. One są dokonane w Jego miłości, w Jego życiu. W Dziejach Apostolskich, 4 rozdziale, 32 wersecie czytamy o tych wszystkich wierzących. Było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Dla mnie to jest niesamowite. Patrzę, jak życie płynie przez Kościół. Co się dzieje wtedy w Kościele? Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. Co te słowa znaczą? Że składali świadectwo z wielką mocą. Pan, czytamy też później, przyznawał się do tego, o czym oni mówili. Działy się znaki i cuda. Ręka Pana była nad tym wszystkim. I dzięki temu życie przychodziło do Kościoła. Wiecie, kiedy popatrzę, że jedno serce, jedna dusza, jak Jezus zjednoczył wszystkich w jedno ciało. Bo tam nie tylko nawracali się Żydzi, tam się nawracali prozelici, później też i poganie, bojący się Boga, a też faryzeusze. Jak połączyć to wszystko w jedno? Ja myślę, że to nie jest możliwe. Tylko Jezus może to uczynić. Kochani, tak jak mówiłem na początku, wiem, że przyjście Pana jest bliskie. I wiemy, że dzisiaj może ludzie w kościołach spekulują. Mówią, że nie wiem, jest inflacja, zaraz wojna. Bardzo dużo spekulacji jest na temat tego, co na zewnątrz się dzieje. I możemy sobie spekulować. Ale ja, kiedy otwieram słowo, to Pan mi mówi, ty bądź gotowy, człowieku. Ty zadbaj o moją relację ze mną. Ty spekuluj na ten temat. Ty się skup na tym, bo to jest dla ciebie najważniejsze. I zobaczcie, że zbór Sardes gdzieś to zostawił, gdzieś zapomniał o tym. Jezus mówi, jeśli nie będziesz czujny, to przyjdę do ciebie jak złodziej. Ja zaskoczę ciebie tym wszystkim. To będzie dla ciebie zaskoczenie. Dlaczego? Bo człowiek, kiedy jest zajęty wszystkim innym, to go zaskakuje. Jest zaskoczony. Tak jak człowiek, który nie czuwa, bo gdyby czuwał, Jezus mówi, to by nie pozwolił, żeby złodziej podkopał dom. Bo uważa, bo jest czujny, bo wygląda, bo patrzy. I myślę, że takie serce Jezus chce, żebyśmy mieli. Czyli po pierwsze, żebyśmy mieli z Nim bliską więź, bliską relację, a po drugie, żebyśmy czuwali w swoich sercach. Ale Jezus dzisiaj też zadaje pytanie. Do nas te pytanie kieruje. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? Ja mówię o tej prawdziwej wierze. Ja nie mówię o tym tylko o przekonaniu, że Jezus jest. Ja mówię o wierze w głębokim słowa tego znaczenia. O relacji z Nim. O to, że Ty znasz Chrystusa, że znasz Jego, że znasz Go osobiście, każdy z nas. I zobaczcie, że Jezus mówi do tych kilku osób w Sardes następujące słowa. Jest kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w szatach białych, bo są godni. To pokazuje, że Jezus oczywiście patrzy grupowo, ale patrzy na życie każdego z nas. I każda osoba mu jest ważna. On zna życie każdej osoby. I to, co możemy dzisiaj zrobić, co możemy teraz zrobić, to powstać i przyjść tak osobiście do Jezusa w tej kwestii i powiedzieć: Jezu, ja chcę mieć z Tobą relację, chcę mieć bliską więź. Ja nie chcę być jak mieszkaniec Sardes, gdzieś jedną nogą w tym świecie, dać się wplątać w sprawy doczesnego życia. Sprawy, które nie budują moje życie, które powodują, że jestem gdzieś oddzielony od Jezusa, że jestem zajęty czymś innym. I chcę, Panie, być gotowy na Twoje przyjście każdego dnia. Chcę tą gotowość mieć dziś, jutro, pojutrze, każdego dnia. Chcę budzić się i wiedzieć, do kogo należę. I wiedzieć, w czyich jestem rękach. Bez względu na to, co się później wydarzy każdego dnia. Chcę wiedzieć, że ja jestem Jezusa, a Jezus jest mój. Powstajmy.